Słowa pouczenia pasterskiego skieruje do nas biskup Edward Frankowski z Sandomierza.
Czcigodni bracia kapłani, drodzy ojcowie, drogie siostry zakonne, drogi umiłowany ludu, kochający Matkę Królową Polski Maryję, drodzy pielgrzymi, droga rodzino Radia Maryja w ojczyźnie i w świecie. Pod krzyżem, na którym umiera ten, którego ona poczęła, mówiąc tak w chwili zwiastowania, Maryja otrzymuje jakby drugie zwiastowanie. Niewiasto, oto syn twój. Na krzyżu syn może przelać swoje cierpienie w serce matki. Każdy syn, który cierpi, czuje taką potrzebę. Również my tu zebrani, jej dzieci, stając wobec rozlicznych cierpień, poczucia samotności, ciągłych klęsk, przegranych, rozczarowań w życiu osobistym, rodzinnym i narodowym, stoimy z Maryją pod krzyżem, tak jak Janowi u stóp krzyża, tak i nam Jezus daje swoją Matkę, aby nas pocieszała swoją czułością. I od tej godziny bierzemy Matkę do siebie. I czy wystarczy nam czasu, żeby wszystkie nasze prośby do jej stóp złożyć? Myślę, że wystarczy jej powiedzieć: ja ofiaruję ci, Maryjo, moje serce, a ty wszystko w nim widzisz. Stajemy pod krzyżem, jak płakała matka miła, jak cierpiała, gdy patrzyła na boskiego syna ból. Maryjo, bolesna matko, która nie zamykasz oczu na cierpienia, masz oczy szeroko otwarte na troski nasze, bóle, płaczesz nad zatwardziałością ludzkich serc. I oto ten dzień jutrzejszy, 3 maja, który stał się patronalnym świętem Królowej Polski Maryi, jest również kolejną rocznicą Konstytucji 3-majowej z 1791 roku. I te dwa nurty spotykają się w tym dniu, tak jak zostały na nowo zespolone po odzyskaniu niepodległości ojczyzny u progu II Rzeczypospolitej po zwycięskiej bitwie pod Warszawą w 1920 roku. Oba te nurty, głęboko zakorzenione w dziejach, przeniesione w dziejach, przeniesione ponad zalewem trudnych doświadczeń, trwają zespolone za naszych dni, mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w 1991 roku 1 maja. Są one jak korzenie drzewa zasadzonego nad brzegiem wód, które nie przestaje wydawać owoców nawet pośród przeciwności. To też prosimy dzisiaj Królową Polski Maryję, ażeby to ponad 1000-letnie drzewo naszej ojczyzny nadal obficie czerpało życie i moc z tamtych korzeni. Już wielokrotnie doświadczyliśmy siły macierzyństwa Maryi. Doświadczyliśmy siły płynącej z tej pewności, że jako naród mamy Matkę. I do tej Matki zwracamy się indywidualnie i społecznie w różnych okolicznościach radosnych i trudnych, najczęściej trudnych. mamy tę pewność, że matka nie zawodzi. I tak też myśleli nasi ojcowie. Michał Korybut Wiśniowiecki, a następnie inni królowie wraz z rycerstwem i z dworzanami chętnie zginali kolana, prosząc panią, królowę Polski, o opiekę nad narodem i o wstawiennictwo u syna, a ona nigdy nie zawiodła. Pod płaszczem Maryi wszystko przetrwaliśmy, wszystkie nieszczęścia i utratę niepodległości, zachowując godność, jedność i tożsamość narodową. Na Maryję postawili nasi ojcowie, prosząc o pomoc w ciężkich dniach zagrożenia sowieckiego w 1920 roku podczas wojny bolszewickiej. Właśnie wtedy episkopat polski ponowił wybór Maryi na królowę narodu. A ona szła wiernie, pokornie, nie szczędząc nam łask, wlewając w serca nadzieję. Kiedy znów było nam ciężko, w 300. rocznicę ślubów Jana Kazimierza z Komańczy, z woli uwięzionego prymasa tysiąclecia, wołaliśmy, zawierzając jej cały naród i ojczyznę. Zwieńczeniem rzeczy wielkich były centralne uroczystości milenijne. Jak szczęśliwa Polska cała niosło się dźwiękiem dzwonów po całym kraju. I właśnie jak to pięknie, że w święto Królowej Polski Maryi przeżywamy równocześnie rocznicę Konstytucji 3-majowej, która z pewnością była wysokiej rangi aktem prawnym, zresztą to pierwsza konstytucja w Europie. Z drugiej zaś strony była wyrazem odrodzenia się ducha narodu w Polsce. Gdyż upadek Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku był spowodowany przede wszystkim regresem cywilizacyjnym Polski, bezpośrednio związanym z zapaścią gospodarczą. Doszło do ogromnego upadku średniej warstwy szlacheckiej, zaś magnateria skupiała w swoich rękach potężne dobra. To właśnie magnaci, a nie drobna szlachta, mieli decydujący wpływ na losy naszego państwa. Takim następnym, o wiele poważniejszym czynnikiem rozkładu państwa polskiego w tamtych czasach był upadek moralny społeczeństwa, rozprzężenie obyczajów, zanik poczucia odpowiedzialności za losy państwa, upadek patriotyzmu. W epoce saskiej nastąpiło oderwanie się władzy państwowej od narodu. Król August Mocny pragnął władzy absolutnej, nawet za cenę zgody na rozbiory. Chciał uzyskać zgodę państw sąsiednich na absolutyzm w Polsce. Taka polityka oddalała władcę od społeczeństwa i pogłębiała nieufność. W efekcie szlachta zajęła się wyłącznie sobą, obroną swojej złotej wolności. I coraz mniej Polacy zaczynają decydować o sobie, a coraz więcej decydują o nas ościenne państwa. To w Rosji zapadały decyzje, kto ma być królem w Polsce. To na dworze pruskim decydowano nieraz o zrywaniu sejmów. To przez nasze ziemie przetaczały się obce wojska. Rzeczypospolita stawała się wyłącznie przedmiotem w rozgrywkach wielkich mocarstw, stopniowo tracąc swoją suwerenność i podmiotowość. Odrodzenie w Polsce przyszło oddolnie. Takim oddolnym ruchem była Konfederacja Barska. Jako pierwsze polskie powstanie skierowane na wyzwolenie ziem polskich spod obcych wpływów. Błędem było opieranie sukcesu o zewnętrzny sojusz ze zdradzieckimi Prusami, bo Prusy były najbardziej zainteresowane rozbiorem Polski. Tak czy inaczej, ogromne było znaczenie Konstytucji 3-majowej w 1791 roku w dziejach narodu polskiego, chociaż potem Targowica, następnie interwencja rosyjska, rozbiory zniszczyły w sensie materialnym dzieło obozu reformatorskiego, to jednak w znaczeniu moralnym Konstytucja była powodem dumy Polaków. Naród miał świadomość, że to nie wewnętrzna niemoc, ale nade wszystko obca interwencja zdusiła państwo polskie. Przetrwanie przez naród rozbiorów, zdolność do odtworzenia w 1918 roku niepodległego państwa polskiego to zasługa duchowych ojców odrodzenia narodowego, którego symbolem jest Konstytucja 3-majowa oraz owoc stale pogłębiającego się w ówczesnej Polsce życia religijnego. Kościół, interpretując losy narodu, ustanowił 3 maja świętem Matki Bożej Królowej Polski, prawowitej królowej, prawdziwej monarchini, która własnym stawiennictwem nigdy nie zawiodła swoich poddanych. Ujawnił się tu jakiś geniusz naszego narodu polskiego, którego 3 sąsiadujących mocarzy, pozbawionych jakichkolwiek zasad moralnych, skazało na śmierć. Ale nasz naród się odrodził, bo miał królowę Maryję. Miał wielki testament, jakim była Konstytucja 3-majowa. Wydaje się, że słuchając tych fragmentów sytuacji Polski w tamtych czasach, poprzedzających Konstytucję, że dzisiejsze czasy w jakiejś mierze są podobne do tamtych. No bo dziś również mamy, podobnie jak wtedy, brak realizmu geopolitycznego, jeśli idzie o patrzenie elit na politykę zagraniczną. Tępe naśladownictwo obcych wzorów, jak powiedział poeta słowacki, Polsko, pawiem narodów byłaś i papugą, jesteś niewolnicą cudzą. To tępe naśladownictwo obcych wzorów jest tak silne, że nawet nie bierze się pod uwagę ewentualnych negatywnych konsekwencji takich działań. Obyśmy się nie obudzili zbyt późno, jak nasi praojcowie zdradzeni przez Prusy, przez Rosję, Austrię i pod wieloma innymi względami także dzisiejsza rzeczywistość przypomina czasy saskie, upadek patriotyzmu, zanik polskiej klasy średniej, polskiego stanu posiadania, wyprzedaż majątku, słabość armii, bezkrytyczny optymizm, a jakoś tam będzie. Na całym obszarze Polski szaleją ciągle zażarte walki o władzę, o pieniądze, przez wzajemne podkopywanie się, ogólną agresję wszystkich przeciw wszystkim, oszustwa na szeroką skalę, wyzysk, korupcja, złodziejstwo, niebywałe samolubstwo, rozboje, zbrodnie. Dziś jakby zabrakło nam wspólnej idei Polski. Wszystko rozbite, brak nam wspólnego celu. Iluż to mówi, Polskę trzeba wyśmiać za to, że istnieje. Trzeba upokorzyć, by była zawsze na klęczkach. Polskę trzeba okraść, by była jak szkielet, albo ją zaprzedać za złamany szeląg. Polskę trzeba zdradzić, wszyscy ją zdradzają. Trzeba ją porzucić jak szczęp na wietrze i zabrać jej wiarę, niech się nie pozbiera. Na końcu wymazać jak wyrzut sumienia. Na ten zrujnowany dom Polski uderzyła nowa fala, burząca wszystko, co napotkała. I w rezultacie mamy nieustający kryzys materialny i duchowy, którym żadne władze nie chcą sobie radzić. Życie w Polsce tu i ówdzie coraz bardziej dziczeje. Atakują nas kolonizatorzy gospodarczy i ideologiczni, jątrzą mniejszości narodowe, napuszczając na naród nasz. A nasze władze nie tylko nas nie bronią, ale nawet często skwapliwie przyznają im rację. Narkotyki krążą swobodnie po miastach i szkołach. Rosną miliony nędzarzy, żebraków, desperatów. Coraz większe jest bezrobocie, drapiestwo biurokracji, zwłaszcza wobec ludności wiejskiej. Niebywałe przekręty. Zamyka się niezbędne szkoły, szpitale, uniemożliwia się kształcenie biednym. Panuje szalona korupcja niemal w każdej dziedzinie, na każdym szczeblu życia. Wielu funkcjonariuszy nie kieruje się ani prawem, ani moralnością, ani nawet prostą przyzwoitością i tylko grabią wszystko, co popadnie. Rząd albo jest bezradny, albo szantażowany przez kolonizatorów gospodarczych, albo nie zna sytuacji do głębi, albo nie zauważa, nie zważa na dzieło niszczenia i nie dba o dobre imię Polski na arenie świata. Jeden z ministrów, pytany o sposób, w jaki odeprze zarzuty o wyprzedaż majątku narodowego w obce ręce, powiedział, że polskiego kapitału jest za mało, a pieniądz nie zna ojczyzny. Pieniądz nie zna ojczyzny. To są ludzie pieniądza, którzy nie znają ojczyzny. Dla nich ojczyzna to portfel z pieniędzmi. W sferach kierowniczych w Polsce przyjmuje się ideologię, nawet to katolicy niestety czasem czynią, która świadomie w całej rozciągłości ignoruje grzech, winę, zło moralne, zwłaszcza w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym, publicznym. Choćby przywódcy sprzedali Polskę, nie poczuwają się do żadnej winy moralnej, bo to sprawa polityków, nie ma w życiu politycznym takiego pojęcia jak grzech, powiadają. Podobnie też nienawiść, deptanie innych, okrutne oszustwa, złodziejstwa, niedotrzymywanie umów zbiorowych, samolubstwo, korupcja, niszczenie kraju. To nie grzech, mówią, a nawet napady, zwyrodnienia seksualne, prostytucja, zabicie człowieka, to nie grzechy, tylko inne zachowanie się wolnego człowieka. Czyny niemoralne i grzeszne nie istnieją. I taka błędna teza, jakie straszne niesie za sobą konsekwencje. Jeśli nie ma winy duchowej, jeśli tu nie ma obrazy Pana Boga, to największych zbrodniarzy nie powinno się karać więzieniem. Tym bardziej nie zaciąga winy dziecko, młodzieniec, student, któremu nie chce się uczyć i nie chce się robić, tylko będzie napadał, ograbiał, rabował. Do absurdu dochodzimy. Nasiliło się bardzo znane od XIX wieku niesamowite, nienawistne i chore drapanie czarcimi pazurami po twarzy polskiej matki, jakoby Polska jedynie odarta z godności, szlachetności, piękna i normalności miała być prawdziwa i rzeczywista. polscy politycy i władcy, jakby żyli na księżycu, z obcego nadania, oderwani od narodu. U podstaw tego zjawiska leży straszliwy upadek moralny w życiu publicznym. Zabrakło nam wielu polityków i mężów stanu prawdziwie z Bożej łaski. Jeśli naprawdę można znaleźć nowych polityków, takich wielkich, to znowu nie mają większego poparcia, ani stanowisk, ani dostępu do mediów, bo nie mają pieniędzy, mediów, władzy, nie mają zaplecza i zostają sami. I państwo jest tak słabe, że każdy z zewnątrz przychodzi, bierze, co mu się podoba. Państwo jest tak słabe, jak przed rozbiorami. Kto chciał, Rosja, Austria czy Prusacy, przyszli, wzięli i nikt palcem nie kiwnął. A życie, jak mówi Ojciec Święty w Elblągu, potrzebuje mocy i wartości dekalogu, czyli 10 przykazań potwierdzonych przez Chrystusa w kontekście 8 błogosławieństw. One są dla dobra człowieka, rodziny, społeczeństwa i narodu i nadają życiu pełny blask. Łamanie ich jest popadnięciem w niewolę grzechu. Niech wyraziste będzie poczucie grzechu, woła Ojciec Święty, przez posiadanie wrażliwego sumienia, które nie ulega wypaczeniom i znieczuleniom. Drogi Polaków do wolności były różne, ale cel mieli wspólny. Do niepodległości prowadziła ich praca organiczna od podstaw i czyn zbrojny, Kościół katolicki i jego kapłani, wielka literatura i wychowanie patriotyczne w domach rodzinnych. I dlatego potrafili z takim poświęceniem budować własne państwo, szczególnie ta lekcja 11 listopada 1918 rok jest i dziś dla nas aktualna. Znów przed nami walka o zachowanie naszej wolności, suwerenności i niepodległości. Ze względu na swoje położenie geopolityczne nad Polską w różnych okresach jej historii wisiało stałe niebezpieczeństwo wymazania jej z mapy. Było to nieustanne cierpienie polskiego narodu. Ojciec Święty pięknie to wypowiedział na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1983 roku. Jestem synem narodu, który przetrwał najstraszniejsze doświadczenia dziejów, który wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć, a on pozostał przy życiu i pozostał z sobą. Pozostał sobą, bo Polska jest darem danym każdemu Polakowi, który pomnażają kolejne pokolenia Polaków. Każde pokolenie musi odnaleźć swoją własną drogę do ubogacenia tej spuścizny, którą otrzymuje od swoich przodków. Polska będzie taka, jacy będą Polacy. Jestem przekonany, mówi Ojciec Święty, że Polacy to naród o ogromnym potencjale talentów, ducha, intelektu i woli, który stać na wiele i który w rodzinie krajów europejskich może odegrać doniosłą rolę. I tego właśnie z całego serca życzę mojej ojczyźnie, mówił Ojciec Święty. To też czy honor i godność nasza pozwolą na to, aby Polska stała się żerem politycznych rekinów albo tanim towarem na targowicy Europy. Maryja jest rzeczywistą, choć duchową matką naszego narodu. Bez niej naród nie byłby w pełni chrześcijański ani wolny. Dzięki jej wstawiennictwu naród otrzymuje dary Boże, miłość, wiarę, nadzieję, pokój, sprawiedliwość, zgodę, przebaczenie. Ona pozwala wszystkim odnaleźć w tej całości wspólnego ducha rodzinności. I dlatego tak daje nam na takie trudne, przełomowe czasy, gdzie mamy tyle zagrożeń przez swojego umiłowanego Syna, a naszego Ojca Świętego Jana Pawła II daje nam różaniec. Na te czasy daje nam moc różańca, którą odczuli wrogowie Kościoła i Boga, flota turecka w bitwie pod Lepantą. O tym, że różaniec jest potężną bronią, przypomniała Matka Boża podczas wszystkich objawień w Lourdes, Fatimie, Gietrzwałdzie. Odmawiajcie różaniec. Biorąc do ręki różaniec, za każdym razem wkraczamy na pole bitwy, na odwieczną arenę zmagań dobra ze złem. Każde zdrowaś Maryjo jest pociskiem miłości wystrzelonym w kierunku murów zła. Toteż idąc za głosem świętego Pawła w liście do Tymoteusza, weź udział w trudach i przeciwnościach jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. A do Kościoła w Efezie woła, weźcie na siebie pełną zbroję Bożą. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą, oblukszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszelkie rozżarzone pociski złego. Weźcie hełm zbawienia i miecz ducha. To jest Słowo Boże. I to jest właśnie zadanie dla nas dzisiaj, na to wszystko, co się dzieje. Jest jedyna odpowiedź, żarliwa modlitwa, zwłaszcza modlitwa różańcowa. Bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jeżeli wyznamy przed Nim naszą słabość i niewystarczalność, i jeżeli usuniemy przebiegłość i chytrość, to pozwolimy Bogu działać. Im bardziej przed Nim okażemy się słabi, tym bardziej będziemy mocni, bo moc słabości się doskonali. Na matkę swego Syna Bóg wybrał nie wielką panią, nie księżniczkę, ale prostą dziewicę z Nazaretu, która składając ślub dziewictwa pozbawiała się po ludzku sądząc wszelkich szans na to, żeby urodziła Mesjasza. Jednak potrafiła w pokorze przyjąć wolę Jego. Teraz jako królowa nieba i ziemi wstawia się za nami. Ojciec Święty, przeczuwając te wszystkie trudności, w jakich myśmy się znaleźli, jakie stoją przed nami, ogłosił bieżący rok rokiem różańca świętego. Nazywam różaniec modlitwą na nasze trudne czasy. Apeluję, byśmy właśnie na różańcu modlili się o pokój, o Boże błogosławieństwo dla świata i dla rodzin naszych. Jest to mobilizacja armii Boga. A więc weźmy wszyscy do ręki różaniec. Stańmy pod sztandarami Królowej Różańca. Stańmy do tej duchowej walki z potęgą, wielką potęgą zła. Trzeba obronić różańcem naszą ojczyznę, nasze rodziny i nas samych. Trzeba obronić różańcem Kościół w ojczyźnie i Kościół w świecie. I tu jest nadzieja. Papież z Polski udowodnił, że chrześcijańska nadzieja to nie jest tylko czekanie na lepsze czasy. On właśnie dał człowiekowi, każdemu różaniec do ręki jako szansę. Zmartwychwstanie jako szansę. Dla każdego człowieka ten pontyfikat jest niezaprzeczalnym dowodem, że tylko człowiek nie wali ślepo głową w mur, który został przed nim postawiony, lecz trwa w boskiej opatrzności. Papież z Polski budzi w nas nadzieję, promieniuje pokojem, ponieważ żyje w łączności z tą, której powiedział: cały Maryjo, jestem Twój. i wierzy w to, że w sercach Polaków jest potężne źródło energii dobra. Są ogromne zasoby umysłu ludzkiego i duszy ludzkiej. Trzeba tylko pochylić się pokornie i dotrzeć do tych źródeł i wydobyć to, co piękne, wzniosłe, godne i szlachetne jest w sercach Polaków. Nigdy nie brakowało ofiarnych Polaków i Polek, którzy nawet za cenę krwi i ofiarę z życia chcieli przebłagać za grzechy ojczyzny, wyprosić odwrócenie kar i błogosławieństwo Boże. Ileż ofiar za Polskę ponosiła siostra, święta siostra Faustyna Kowalska. Pisze o tym w swoim dzienniczku. Często modlę się za Polskę, ale widzę wielkie zagniewanie Boże na nią, iż jest niewdzięczna. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz? Każdego dnia modlę się za ciebie. Prostej, niewykształconej, ale mężnej i bezgranicznie ufającej Bogu zakonnicy siostrze Faustynie powierzył Pan Jezus wielką misję, orędzie miłosierdzia skierowane do całego świata. Wysyłam ciebie na całą do całej ludzkości z moim miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając do swego miłosiernego serca. A ty jesteś sekretarką mojego miłosierdzia. I to właśnie przez Faustynę do nas Polaków Jezus kieruje te słowa znamienne. Polskę szczególnie umiłowałam, a jeśli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędze i świetności. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. I to jest właśnie ta druga broń, którą znowu Ojciec Święty, nasz rodak, daje nam, Polakom, w ręce i w serca i w umysły nasze. To jest właśnie miłosierdzie Boże. Miłosierdzie pochylające się nad każdym człowiekiem grzesznym, zagubionym. Miłosierdzie przebaczające wszystkie ludzkie grzechy. Historia kołem się toczy. I tak jak na przykładzie świętej siostry Faustyny, tak też możemy powiedzieć, że prości ludzie zmuszeni są do obrony tego, co jeszcze zostało w polskich rękach przed drapieżnymi łupieżcami. Choć topnieją jednak szeregi tych, którzy bronią, coraz mniej narodowego majątku jest polską własnością. Robotnicy są zastraszeni, drżą o pracę, boją się o miejsca pracy. Zostali jeszcze rolnicy, ostatni wolni ludzie w Polsce. Stąd ta wściekłość na nich liberałów, którzy chcieliby i z nich mieć niewolników. Są jeszcze i rodacy nasi za granicą, po całym świecie rozsiani, to też potężna siła. A więc dzisiejszą uroczystość Maryi Królowej Polski i w rocznicę Konstytucji Trzeciomajowej uświadamiamy sobie, że jesteśmy narodem maryjnym. Ona naszą Panią, Matką i Królową. My pod jej władzą jesteśmy Polakami. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem. Co dzień Polak narodowi służy. Polska jest naszą matką. O matce naszej nie wolno nam źle mówić. Naród polski jest gospodarzem we własnym domu ojczystym. Tyle wolności, ile własności, tyle ojczyzny, ile ziemi. Ziemia to matka, a matki się nie sprzedaje. Polska powinna być bez głodnych, bez bezdomnych, bez bezrobotnych obywateli. Polska to państwo prawa, rządzona sprawiedliwie i samorządnie. A więc mamy tworzyć w Polsce myśl polską, wolę polską, czyn polski, wykorzystując nasze doświadczenia, nasze tradycje, historię, kulturę, wykorzystując ogrom nauczania księdza prymasa Wyszyńskiego, wielu wspaniałych hierarchów i wielu świeckich, wspaniałych mężów stanu, a zwłaszcza ojca świętego Jana Pawła II, katolickiej nauki społecznej, katechizmu dla dorosłych. Korzystając z tego wszystkiego, musimy się organizować w naród mądry, dobry, otwarty, wszystkim przyjazny, służący całemu światu, nie dla niegodziwych zysków. Przede wszystkim musimy odbudować godność polską, honor Polaków, moralność, sławę, pracę, uczciwość, łagodność życia zbiorowego, więź międzyludzką, bez jakichś indywidualizmów, megalomanii, bez egoizmów partyjnych, politycznych, ale za to z zachowaniem pełnej podmiotowości każdego Polaka. Nie brak ludzi u nas czystego serca, którzy żyjąc na co dzień jako ubodzy duchem cisi, miłosierni, pokój czyniący, wytrwale pozyskują łaskę Bożego błogosławieństwa dla swojej ojczyzny. A sercem serc jest Jasna Góra, jak mówił ksiądz prymas kardynał Stefan Wyszyński, a wtedy jeszcze biskup lubelski. Stąd płynęła moc, która szła z królami i hetmanami na pola bitew. Tu więź jedności narodu w chwilach niedoli. Tu naród w pokucie korzył się pielgrzymią pieśnią Serdeczna Matko. Tu bratały się stany i zawody, składając swe śluby uroczyste. Tu czerpano siły do pracy. Tu ostrzono miecze ducha. Stąd rozdzielano światło, bo tu jest królowa Polski na Jasnej Górze. Serce ojczyzny znajduje się w sercu matki. Jasna Góra zawsze trzymała z narodem, bo popierała słuszne dążenia i robotników, i rolników, i inteligencji, wszystkich warstw społecznych. Broniła naród polski przed laicyzacją, ateizacją. Broniła godności małżeństw, rodzin, a zwłaszcza życia od poczęcia do jego naturalnej śmierci. Jasna Góra domagała się poszanowania praw człowieka, prawa do samodzielnego określania potrzeb narodu, jego przedsięwzięć zapewniających mu spokojny byt, rozwój, sprawiedliwość. Tutaj właśnie przyzwyczailiśmy się do tego przedziwnego dialogu, jaki tu istnieje między królową Polski Maryją a jej narodem. Choć ten dialog sięga tak odległej przeszłości, nic nie stracił na aktualności i na żywotności. Stale się ożywia, potęguje i wzrasta. To też uroczystość rocznicy Konstytucji 3 maja warto przytoczyć jeszcze słowa księdza prymasa Wyszyńskiego, który woła: obwołajcie wielką konstytucję wzajemnego miłowania. Nie można sprawić, aby człowiek jako dziecko Boże przestał być człowiekiem. Nie można pozbawić go serca i potęgi miłowania. W człowieku nadal pozostała potrzeba miłowania, którą musimy uznać. Musimy uznać, że tak jak z istoty swej Ojciec nasz niebieski jest miłością, tak każdy z nas istnieje z miłości i dla miłości. Dziś, gdy Polska stanowi terytorialną, narodową jedność, trzeba powtarzać, prosząc Maryję, by wypraszała jedność wiary, jedność ducha, jedność myśli, jedność rodzin, jedność społeczną. Matko, spraw, byśmy byli jedno między sobą, z Tobą, a przez Ciebie z Twoim Synem. Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostał wierny Tobie i Synowi Twemu. Popatrz na tych biednych inwalidów, niepełnosprawnych, na tych biednych rencistów i emerytów. Popatrz na tych biednych mieszkańców wsi i miast. Cierpią, zwłaszcza dzieci, młodzież. Prosimy Cię, Matko, pomóż nam takie przemiany wprowadzić w ojczyźnie, które nie będą ranić ludzi, ale będą im służyć. Niech gospodarka w ojczyźnie idzie w takim kierunku, by ludzie pracując ze spokojem własny chleb jedli i by służył on tworzeniu nowych miejsc pracy dla dużej ilości robotników. Wypraszaj to, czego dzieci Twoje potrzebują. Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych. Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę. Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową. Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudy. I ojczyźnie daj wolność, suwerenność i niepodległość. Daj jej wspaniały byt, bo co mi w mym życiu najświętsze w świecie, cudne jak wiosna, wonne jak kwiecie, to polska ziemia, krwią, łzami żyzna, moja ojczyzna. Czego pilnować jak relikwii i bronić muszę, gdy ręce czyje sięgają po ojców moich spuściznę, mojej ojczyzny. O ziemio czarna, ziemio Witosów, ziemio Mickiewiczów, ziemio Bartoszów, że cudna ona, każdy mi przyzna, moja ojczyzna. Z kim się podzielę bólem i łzami, zarobkiem moim i zaszczytami, krwią moją, sercem i krwawą blizną, z moją ojczyzną. Amen.
Homilię wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Edward Frankowski z Sandomierza.